Słuchasz audycji Konieczny Pan od Przyrody w Radio Rampa.
No cześć.
Hej Krzysiek, ja już dzisiaj dopijam drugą kawę. Nasz redakcyjny rudy kot cały dzień śpi. No i tak sobie pomyślałam, że to jest może dobry pomysł, żeby porozmawiać dzisiaj o śnie zimowym.
Możemy rozmawiać o śnie zimowym, bo to jest najlepszy moment, żeby o tym mówić, pewnie.
Jestem taka trochę zdezorientowana, bo niektórzy uważają, że letarg, stan spoczynku i hibernacja to to samo. Ale czy to prawda? Czy te sny jakoś się różnią między sobą?
To jest bardzo takie ciekawe zjawisko dla fizjologów i oni sami między sobą często troszeczkę różnią się w ocenach. Generalnie przyjmuje się, że ten mechanizm, który zarządza naszą temperaturą, czyli to termoregulacja, to prawdopodobnie jest ten sam mechanizm dla tych wszystkich trzech pojęć, z tym, że o hibernacji mówimy wtedy, kiedy zwierzę obniża bardzo mocno, o wiele, wiele stopni temperaturę własnego ciała, no tak jest na przykład u susłów, wtedy mówimy o hibernacji, czyli z 30 powiedzmy 8 stopni spadamy do 5-6, obniżamy wszystkie swoje czynności życiowe, natomiast zdarza się, że tak jak u niedźwiedzia mówimy, o niedźwiedź jest w śnie zimowym, to już trudno mówić o takiej typowej hibernacji, dlatego że dorosłe niedźwiedzie obniżają temperaturę o kilka stopni. Także bardzo trudno określić te różnice. Być może niektórzy fizjologowie mówią, że to łatwe. Inni, nawet w książkach z fizjologii, podkreśla się, że to jest trudne.
Spać można w różnych stylach. Dla niektórych, jak dla niedźwiedzi, to może być taka dieta, bo one nawet gubią do 200 kg.
To byśmy musieli mówić o niedźwiedziach z wyspy Kodiak, gdzie są ogromne. Natomiast te nasze niedźwiedzie, które mieliśmy okazję łapać i ważyć, to najczęściej ważą po około 200 kg. Więc aż tyle nie, ale pewnie 30-40% ciała w zależności od długości tej hibernacji mogą stracić, tak? To jest różnie u różnych gatunków.
O, to tak czy tak niezła dieta. Też można spać na czarownicę i spłonąć w liściach, co zdarza się jeżom.
Znaczy, jeśli spalimy zgrabione liście, nie pozbieramy tych liści w momencie grabienia, tylko zostawimy je na dłużej, a potem ktoś wpadnie na pomysł, żeby jeszcze te liście spalić w ogrodzie, to może się zdarzyć, że taki jeż, który jest właśnie odrętwiały w tych liściach, może zostać spalony. No, miałem okazję widzieć, no tragicznie to wygląda. Tak? Nie róbmy tego, zostawmy część liści, posprzątamy na wiosnę, jak się ociepli.
To jest bardzo dobra rada. No i jeszcze taki jeden styl spania, to styl spania do góry nogami z przerwą na szybkie siusiu.
Mówimy o nietoperzach, tak?
Tak.
A to jest też ciekawa grupa zwierzaków, dlatego że jeśli będziemy pamiętali o tym, że nietoperze są owadożerne, a wiemy, że owadów nie ma zimą, to co taki nietoperz może zrobić? Może zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to może się spakować, założyć plecak na plecy i polecieć w ciepłe kraje, tak? I tak się zdarza, niektóre nasze gatunki, tak jak borowce wielkie, lecą na południe, ale cała masa gatunków szuka dziury w ziemi, czyli jaskini, czyli bunkrów jakichś piwnic i tam w tych piwnicach, no nie zawsze wiesza się, do góry nogami z tych naszych gatunków najładniej wyglądają podkowce, które właśnie wiszą idealnie jak w filmach o Drakuli. Natomiast inne wchodzą w szczeliny, często między cegłami, jakieś tam mroczki i tam się chowają i też obniżają bardzo mocno temperaturę ciała, z tym, że mają taki zapas z brunatnego tłuszczu. I co jest ważne, jeśli mamy takie nietoperze w swojej piwnicy na przykład, nie wolno tych nietoperzy budzić, dlatego że każde budzenie, czyli podgrzewanie temperatury, chuchanie, płoszenie, powoduje, że one nagle muszą korzystać z tych zapasów tłuszczu i może się okazać, że wielokrotnie budzony nietoperz zabraknie mu na te ostatnie tygodnie energii na przetrwanie, na hibernowanie i może po prostu zginąć.
Czyli to jest ważne, żeby jeżeli widzimy śpiącego nietoperza, żeby po prostu zostawić go w spokoju.
Jeśli widzimy śpiącego nietoperza, to w ogóle najważniejsze jest dla nietoperzy hibernujących maksymalne utrzymanie stałych warunków, tak? Czyli dobrze, jeśli one wiedzą, gdzie sobie wybrać takie miejsce. Są na przykład takie nietoperze mopki, które akurat w bardzo zimnych piwnicach wystają im takie czarne buźki między cegłami. Inne nietoperze trochę potrzebują trochę cieplejszych warunków, gdzieś tam właśnie w cieplejszych bunkrach, ale nawet chiropterolodzy, którzy wchodzą, żeby je policzyć, robią wszystko, żeby strumień światła, który mógłby być ciepły z niektórych latarek, kieruje się gdzieś tam z boku, żeby nie nagrzewać, jak najkrócej być w pomieszczeniach, gdzie one są. Wszystko po to, żeby ich nie wybudzać, tak? To jest ważne. zauważy.
A co jeśli ktoś zobaczy, że na przykład w jego piwnicy zimuje taki nietoperz?
Należy zrobić wszystko, żeby... Znaczy, należy go nie budzić, należy go nie dotykać, należy pozostawić takie warunki, jakie są, na pewno nie wnosić kaloryfera, żeby mu było cieplej, bo to go zabije. I umożliwić mu wyjście, czyli pozostawić otwór przed wiosną już, żeby był jakiś otwór. On sobie spokojnie po ścianie pójdzie, dojdzie do otworu, czy tam polata po piwnicy i potem sobie odleci, jak tylko zrobi się cieplej i poczuje, że na zewnątrz jest już cieplej. Także najważniejsze to zostawić mu te stałe warunki, nic nie robić. Gdyby było jakieś duże skupisko nietoperzy, no to oczywiście warto poinformować o tym chiropterologów i oni już doskonale będą wiedzieli, jak zabezpieczyć stanowisko, jak tym nietoperzom, jak te nietoperze ochronić.
A powiedz, ile trwa taki sen zimowy u różnych gatunków?
U niektórych gatunków sen zimowy może być taki okresowy, na przykład u borsuków, czyli one mogą być bardzo aktywne, no nawet do grudnia i bardzo szybko reagują na ocieplenie, to znaczy jak tylko się robi na dworze cieplej, śpią tydzień, dwa, trzy, może miesiąc, po czym szybciutko poszukują jedzenia, wychodzą jak się robi odwilż. Natomiast ja mam tuż koło domu, bo mamy taką wolierę, w której susły moręgowane w tej chwili hibernują, no to ten sen trwa w naszych warunkach w Polsce od września, a nawet czasem niektóre samice już w końcu sierpnia chowają się pod ziemię, do nor, jakieś tam 2 metry pod ziemię i siedzą tam aż do kwietnia. Także ten sen może trwać no pół roku nawet. A zdarza się, jest taki suseł w Ameryce Południowej, który najpierw wpada w stan odrętwienia, dlatego że w sierpniu już jest bardzo gorąco i on nie może w tych temperaturach 40 kilku stopni jak gdyby przeżyć, a potem robi się zimno i wchodzi w sen zimowy, więc już od sierpnia do maja kolejnego roku jest wyłączony z normalnego życia. Także takie rzeczy się zdarzają.
No, my jako ludzie też wpadamy w stan odrętwienia, co?
Chyba jak nam się nic nie chce, jesteśmy zmęczeni, ale najlepiej wtedy wyjść szybciutko na dwór, pochodzić, pobiegać, popatrzeć.
Tak? Właśnie, czyli to wszystko rozgrywa się o temperaturę. Włączamy wtedy grzejniczek, tak? I może to nam pomoże na przykładzie nietoperzy.
Na przykładzie nietoperzy, ale ludzie i w ogóle ssaki i ptaki, myśmy wybrali w ewolucji stałocieplność, to znaczy niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, mamy taką samą albo temperaturę nieznacznie różniącą się, często to jest kwestia 1-2 stopni, nawet i to nawet nie, to jest bardzo stała temperatura, ale żeby coś takiego mieć, trzeba ciągle dokładać tak energii, czyli idziemy gdzieś tam, zjadamy jakąś kanapkę, ciągle potrzebujemy tego paliwa, żeby nam było ciepło. To jest w ogóle niezwykłe zjawisko, dlatego że kiedy badano foki na przykład i wieloryby, to okazało się, że one w tej wodzie, w tej lodowatej wodzie na oceanie na przykład południowym, na Antarktydzie, cały czas mają wewnątrz taką samą temperaturę, natomiast mają genialnie rozwinięty system, który je zabezpiecza przed zimnem, czyli tłuszcz. Natomiast kiedy wpływają do ciepłych wód, mają taki system krwionośny, który walczy z przegrzaniem organizmu. Także to wszystko to są misterne, bardzo misterne systemy termoregulacji.
Jeżeli już jesteśmy przy temacie organizmów stałocieplnych, to można też wspomnieć, że zwierzęta zmiennocieplne także zimują. A mówię tu o owadach, pająkach, wężach, płazach i gadach.
Jasne. To jest też ciekawe, dlatego że można znaleźć na przykład w czasie prac, w czasie na przykład, nie wiem, przygotowywania drewna na opał, gdzieś tam pod wielkim pniakiem odrętwiałe jaszczurki czy tam węże, ale tam jest troszeczkę inaczej, dlatego że one przystosowują się jak gdyby do temperatury otoczenia i ich aktywność spada.
To jest potem taka wielka radość, gdy nagle w środku zimy widzisz na firanie motyla. Czyli co, on zapadł sobie gdzieś w sen zimowy za naszą szafą? Czy to jest możliwe? Bo skąd te motyle na firanach?
Często bywa tak, że ten motyl, na przykład w naszych warunkach może to być pospolita rusałka pawik, wchodzi do drewna opałowego, tak? Gdzieś tam między pięki. Potem przynosimy do kominka to drewno do domu. W domu jest ciepło, motyl ożywa. To bardzo szybko trwa, bo jak się podnosi temperatura, to on zaczyna się ruszać i wzlatuje na tą firankę i nagle dziwimy się, że mamy motyla. Oczywiście nas to zachwycać może, bo jest ładny i kolorowy, natomiast dla niego to może być wyrok śmierci. Jeśli go nie przeniesiemy z powrotem w jakieś chłodne miejsce powoli, to jak on zostanie na firance, no to najprawdopodobniej zginie.
Cenna rada, żeby właśnie wziąć takiego motyla i go przenieść na przykład do piwnicy chłodniejszej, tak?
Do chłodne miejsce. To może być jakaś szopa z drewnem, to może być w ogóle altanka, coś nieogrzewanego w jakiejś tam stercie chrustu, to wtedy będzie bezpieczny.
Ale co na przykład w takim Nowym Jorku? Gdzie go mamy wnieść? Do parku? Chyba nie.
Gdzieś tam między budynki gospodarcze, w jakąś szczelinę między, nie wiem, jednym wieżowcem a drugim wieżowcem, jeśli jest duży motyl, także tam gdzieś go tam trzeba wsadzić.
To my po prostu te zwierzęta musimy zostawić w spokoju, niech one sobie śpią, żeby doczekały w zdrowiu wiosny.
Kiedyś miałem taki przypadek, że wczesną wiosną siedziałem na takiej wieży, bardzo wcześnie rano i kiedy puściły właśnie te ostre, tęgie mrozy, patrzyłem po prostu na sarny gdzieś tam i nagle przyszedł taki borsuk, który wyglądał, że godzinę wcześniej się dopiero obudził, taki rozczochrany, jakiś taki brudny, i podszedł pod samą wieżę, popatrzył mi w oczy i poszedł. Pomyślałem sobie, matko boska, skąd ty, że się chłopie wyczasnął z jakiejś dziury, i wtedy zrozumiałem, co to znaczy obudzić się po 6 miesiącach. Myślę, że to jest też niezłe przeżycie i patrzenie na świat na nowo, to dla nich też musi być duże wyzwanie.
Pogawędziliśmy sobie dzisiaj o śnie zimowym, ale tak ciekawie opowiadałeś, że jestem rozbudzona. Bardziej pomogłeś mi niż te dwie kawy.
Ja mam to szczęście, że kawy nie piję, ale mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem i że nie śpicie. Jeśli śpicie, to nie będziemy Was budzić do kwietnia.
No ja myślę, że niektórzy z takiego stanu rzeczy byliby bardzo zadowoleni, żeby tak sobie pospać do kwietnia. Życzę Ci miłego tygodnia i do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.